Ya la calle. Hoy voy a la Colombia. Y eso se sabe Jesús.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonach witają się z Wami Miłosz Rajczakowski
i Beata Szarek, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A naszym dzisiejszym gościem jest siostra Immakulata ze Zgromadzenia Świętej Elżbiety we Wrocławiu.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witamy. Siostra Immakulata urodziła się 16 listopada 1971 roku w Święto Matki Bożej Ostrobramskiej.
W 1989 roku wstąpiła do Zgromadzenia Elżbietanek, natomiast w 1991 złożyła pierwsze śluby i rozpoczęła posługę.
Obecnie od 4 lat posługuje na Litwie w Wilnie.
Audycja ma na celu odkrywać piękno powołania. Kiedy u siostry zrodziła się pierwsza myśl o powołaniu?
Nie wiem. Nie wiem kiedy. Dla mnie w ogóle całe moje powołanie, mój pobyt w zakonie, to jest jedna wielka tajemnica. Ja po prostu...
Czyli nie... wpasowało się do audycji.
Dokładnie.
Tajemnica.
A jaki w tym dar?
Dar taki, że mam bardzo ciekawe życie. Ciągle się coś dzieje, ciągle mnie Pan Bóg czymś nowym zaskakuje. Ciągle odkrywam, jak być dobrą siostrą zakonną. Ciągle odkrywam, jak to powołanie ma wyglądać. To jest ogromny dar i ogromna niespodzianka. Ja bardzo lubię przygody.
Jak wyglądało to życie po wstąpieniu do zakonu? Czy coś się zmieniło? Jak ta droga na początku tego wejścia właśnie w życie zakonne wyglądała u siostry?
Na pewno się zmieniło, bo od postulatu, nowicjacie, w junioracie, tak zwanych etapach formacyjnych, są tak zwane siostry mistrzynie, które mówią nam, przygotowują nas do życia zakonnego, mówią, co należy, co nie należy, jak się modlić, uczą nas wielu rzeczy. I bardzo to się teraz diametralnie zmieniło, bo od iluś lat teraz ja jestem formatorką i teraz ja muszę tego wszystkiego uczyć. A jak wam wcześniej wspominałam, nie zawsze się chciałam wszystkiego uczyć, więc teraz muszę uczyć się z tymi, które formuję. Jeszcze głębiej, jeszcze piękniej.
Życie to ciągła nauka, tak naprawdę.
Otóż to właśnie, właśnie, ciągle się uczyć.
Jest siostra rycerką niepokalanej. Czy to właśnie dlatego przybrała siostra imię Immakulata?
Dużo wiecie, tak. Jestem rycerką niepokalanej od wielu, wielu lat. Wychowywałam się i jeździłam na rekolekcje do Niepokalanowa jako młoda dziewczyna, to prawda. Tam też naprawdę usłyszałam pierwszy raz, jak po łacinie brzmi rycerstwo niepokalane, to znaczy Militia Immaculata, niepokalane poczęcie Immaculata Concepcion. I tak sobie pomyślałam, chcę być taka jak Maryja, chcę mieć na imię Immaculata i takie sobie imię wybrałam w klasztorze.
Czyli Immaculata znaczy niepokalana?
Dokładnie. Immaculata Concepcion znaczy niepokalane poczęcie.
Na czym polega ewangelizacja w takim zgromadzeniu jak Rycerze Niepokalanej? Jakie są zadania tych osób, które jakby przystępują do tego, by być rycerzem niepokalanej?
To w zgromadzeniu, to nie jest zgromadzenie.
Ja rozumiem. Znaczy to jest tak jakby taka organizacja, tak?
Tak, tak.
Na czym
tak.
polegają te zadania tych osób?
Tak. Przede wszystkim totalne zaufanie Matce Bożej Niepokalanej. Modlitwa na różańcu, modlitwa różańcem, modlitwa o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. No i zaufanie Maryi, totalne zaufanie Maryi i świadczenie o tym, że bez Maryi naprawdę
tam
trudno
się
być.
Spotyka takie zdania jak zanurzenie w świetle życia Maryi.
Też.
Na czym to polega? Że mamy się utożsamiać z Matką Boską coraz bardziej, czy może jakby dążyć do tego, by być jak Matka Boża?
Ja to tak rozumiem. Pierwszy święty, jakiego w ogóle poznałam w Niepokalanowie i dzięki właśnie rycerstwu, to był święty Maksymilian Maria Kolbe. I myślę, że on właściwie wymyślił, tak, całą regułę rycerstwa niepokalanej i on bez Maryi Niepokalanej nie podejmował żadnej decyzji. Zanurzył się, zaufał jej totalistycznie i myślę, że Maryja załatwiła mu lotnisko, załatwiła mu drukarnię, załatwiła mu rycerza, załatwiła mu wyjazd do Japonii. No i ja tak sobie pomyślałam, że chciałabym trochę jak Maksymilian, a trochę jak Maryja. Tak.
Właśnie święty Maksymilian Kolbe powiedział: dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy. Oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie. Jak siostra rozumie te słowa i czy potrafi się z nimi utożsamić?
Tak, potrafię już. Próbuję przynajmniej tak, próbuję. Ja z wielu względów, trochę naśladując Maryję, trochę chciałam być tak podobna trochę jak Maryja, przybrałam w pewnym momencie taką formę zachowywałam się, czy może traktowałam trochę swoje zadanie jak zbawicielstwo. I wydawało mi się, że jestem zdolna zrobić wszystko, że mogę robić wszystko, że mogę być wszędzie, że mogę każdemu pomóc, że mogę wszystko wytłumaczyć, za kogoś coś przeżyć, przeżyć cierpienie za kogoś, przeżyć radość, wszystko, wszystko mogę. I w pewnym momencie właśnie kiedyś, kiedy usłyszałam te słowa Maksymiliana, pomyślałam sobie, że ja muszę być trochę więcej, mieć trochę więcej pokory i trochę pohamować swoją wyobraźnię, bo to jest ogromna pycha myśleć, że można wszystko. Jeżeli ktoś tak myśli, że może wszystko, że może być jak Bóg, no to trzeba by mu przypominać, tak jak mi parę osób przypomniała, że rola Zbawiciela jest już obsadzona, że my możemy robić tyle, ile możemy, a resztę albo pamiętać, że wszystko zależy od Boga i od Matki Bożej. No.
I to ta pokora, o której siostra wspomina, myślę, że to gdzieś tam na drodze życiowej siostry powoli gdzieś tam to kiełkowało, szczególnie gdzie ja tutaj widzę, że siostra na swojej drodze tej podróży życiowej doprowadziło to siostrę do Lubomierza. I w Lubomierzu zajmowała się siostra wieloma osobami, ale między innymi właśnie ubogimi dziećmi. Dziećmi z biednych domów. Jak w ogóle taka posługa, jako osoba, która opiekuje się takimi ludźmi, potrafi budować życie duchowe? Jak ona wpłynęła na siostry życie duchowe?
Ja nie wiem, czy ja się nimi opiekowałam. W Lubomierzu był fantastyczny proboszcz. Tamte dzieci wychowywały się na plebanii. Tam przychodziły wszystkie i bogate, i biedne dzieci, i głodne, i nakarmione. On tak robił taką atmosferę, stwarzał na tej plebanii, że tam się wszyscy czuli jak w rodzinie. Bogate się dzieliły z biednymi, biedne im rysunki w zamian malowały, laurki w podziękowaniu. Całą tą atmosferę jakby proboszcz wprowadził. Natomiast trzeba było znaleźć jakąś formę zajęcia dla tych dzieci na tej parafii i postanowiliśmy założyć scholę. Proszę mi wierzyć, to była do tej pory jakiś taki ewenement w mojej pracy. Tam chyba były 3 czy 4 schole, dzieci malutkich, trochę starszych, młodzieżowej i chór z dorosłych ludzi. I mnóstwo tych dzieci chętnych było. One, tak naprawdę moim zadaniem było ich nauczyć trochę piosenek, a przez piosenki trochę jakby otwartości na drugiego człowieka. No trudno było nazywać to katechezami, ale ja też miałam z nimi katechezy, ale w szkole. A na takich spotkaniach, no to dla mnie było zadziwiające, te dzieci same siebie jakby może nie wychowywały, ale pomagały. Miałam też niesamowitą przełożoną, która z tak zwanych lumpeksów wykupowała stare wełniane swetry. Prułyśmy te swetry i ona dla tych dzieci robiła szaliki, rękawiczki. No i na przykład dawałam takim najbiedniejszym dzieciom, no i takie najbiedniejsze dziecko wciągało jedną rękawiczkę i pytało takie trochę bogatsze dziecko, czy chcesz? Dostałem 2 rękawiczki od siostry, czy chcesz jedną?
Niesamowite.
No i to było właśnie takie niesamowite. No.
Jak już mowa o pomocy, to opiekowała się siostra również drugą chorą współsiostrą. Czy doświadczenie choroby wzmacnia życie duchowe?
Bardzo, bardzo. Ta siostra moim zdaniem jest święta. Tak po cichu wam powiem, że prawdopodobnie rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Miałam takie szczęście mieszkać ze świętą siostrą. Ona była równo 60 lat starsza ode mnie. Ja miałam wtedy jakieś 25, ona chyba 85 lat wtedy. Ciągle do mnie mówiła, zobacz Kaśka, ty jesteś 60 lat młodsza ode mnie, a takie koleżanki jesteśmy.
Nie ma różnicy pokoleniowej.
Zupełnie. Nie, oj, w tym wypadku nie było żadnej różnicy pokoleniowej. Ta siostra była bardzo poważnie chora. Nigdy w życiu nie usłyszałam od niej, dlaczego, jak, nigdy w życiu. Bardzo mi to pomogło, bo potem musiałam przejść też przez swoje cierpienie i przypominała mi się właśnie moja siostra Elżbietka, która bardzo dzielnie znosiła swoje cierpienie do ostatniej chwili.
Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, a teraz zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania piosenki TGD i Kuba Badach, Mario, czy już wiesz? To jest ulubiona piosenka siostry Immakulaty.
Dziękuję.
Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto tobie życie da? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma ścieżki zna, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Mario, naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach ma jam jest.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Immaculata ze Zgromadzenia Świętej Elżbiety we Wrocławiu, posługująca obecnie w Wilnie.
Siostro, dziś wiele osób proponuje życie pełne ucieczki przed cierpieniem i życiowymi problemami. W jaki sposób przemówić do ludzi, aby w końcu dźwignęli swój krzyż w drodze do zbawienia?
Ciekawe pytanie. Nigdy sobie takich pytań wcześniej nie zadawałam. Właśnie do tamtego momentu, kiedy spotkałam się z bardzo cierpiącą siostrą Elżbietką, bardzo mnie zastanawiało, skąd ona ma tyle siły. Miała raka żołądka, była sparaliżowana, nie chodziła. Nosiłam ją na wózku, najpierw znosiłam wózek inwalidzki, potem ją znosiłam na rękach, żeby przejść się z nią przez Lubomierz. Pamiętam, jak wszyscy ludzie dorośli, szczególnie, bo ona w ogóle pracowała jako tak zwana akuszerka w tamtych czasach, czyli teraz tak zwana położna, i odbierała ileś pokoleń ludzi mieszkających w Lubomierzu i w okolicach. Jak miała imieniny czy urodziny, to były manifestacje ludzi, procesje z kwiatami po prostu do niej. Kiedy wychodziłam z nią na te spacery, klękali przy niej pijacy, lekarze, prawnicy, całowali ją w rękę i wszyscy jej za coś dziękowali. Ja się jej pytałam, siostro, co siostra takiego robiła, że oni tak siostrę szanują? Ona mówi, nic, modlę się i cierpię za nich.
Siejąc dobro, zbierasz żniwo tak naprawdę.
Dokładnie.
Piękne.
Modlę się i cierpię za nich. I tak sobie pytam ją kiedyś, siostro, a skąd wziąć siłę na to, żeby to cierpienie, które właściwie zaskakuje nas tak, żeby to cierpienie za kogoś ofiarować, tak jak siostra, z taką pogodą. Ona naprawdę, słuchajcie, ona się nigdy nie skarżyła na nic. No i ona mówi, Matka Boska, proś Matkę Boską, to ci Matka Boska pomoże. I poproś Pana Jezusa, to On ci pomoże. Zobacz, jak oni cierpieli, zobacz, przez co oni przeszli. Dla niej było wszystko strasznie proste. Kiedy usiadłam na wózku inwalidzkim, miałam taki
właśnie
moment.
Też był ten moment, to po operacji, tak?
Tak. Natrafiłam na takiego pijanego pana lekarza, przez którego nie chodziłam. Po kilku wizytach w polskich szpitalach, potem w niemieckim szpitalu, okazało się, że nie będę chodzić. Miałam wtedy 32 lata, zdaje się. No i naprawdę próbowałam sobie przypominać wszystkie teksty siostry Elżbietki i uwierzcie mi, nic mi nie pomagało wtedy. Na pierwszy moment to był taki, kurczę, przecież ja miałam świat zbawiać, przecież ja miałam takie pomysły na życie, przecież miałam tu ewangelizować dzieci w Afryce i w ogóle co ja nie chciałam robić, i nagle się okazało, że nie będę chodzić. Wiecie, nawet nie miałam odwagi tak naprawdę zapytać lekarza, któryś lekarz z kolei, który mnie diagnozował, zapytałam go, panie doktorze, czy ja jeszcze kiedyś będę mogła chodzić po górach? A on mi na to odpowiedział, siostra, może sobie teraz góry oglądać na obrazkach, też są ładne.
Tak. Mocna odpowiedź.
Dokładnie. No i kiedy sobie tak oglądałam te góry na tych obrazkach i tak płakałam i płakałam, myślę sobie, proszę Cię, Jezu, daj mi taką siłę, jaką dałeś mojej Elżbietce. Ona ofiarowała to cierpienie za innych. Wtedy była bardzo trudna sytuacja w moim rodzinnym domu z moim rodzeństwem. Moja siostra zagubiła się bardzo i nagle przyszło mi do głowy, żeby to cierpienie ofiarować za nią, o jej powrót. Pomyślałam sobie, że naprawdę sens ofiary cierpienia, no, ma sens, tak? Że to nadało mi nagle jakiejś takiej chęci, żeby jednak żyć, żeby jednak się rehabilitować, żeby próbować ćwiczyć, próbować nie marudzić, próbować nie stękać, nie rozczulać się, tylko no, być jak wcześniej, jeżeli się da. Być taką jak wcześniej, modlić się i ofiarować to cierpienie.
Czyli ofiarować te cierpienie całe i te zło. Tak jak mówił ksiądz profesor Dutkiewicz, że ze zła fizycznego może wyjść dobro.
Dokładnie. Dokładnie, bo wtedy też mnóstwo lekarzy, mnóstwo osób namawiało mnie, żebym podała tego pana doktora do sądu, żebym tam się z nim... Nie miałam siły, po pierwsze. Po drugie, też się dużo za niego modliłam. Spotkaliśmy się po latach. Ja już chodziłam bez kul, wtedy chodziłam normalnie, spotkaliśmy się z tym panem doktorem. Jakiś inny doktor mu powiedział, że mnie tak załatwił, że przestałam chodzić. I ten doktor przyszedł, mnie tylko przeprosił. Przepraszam cię, ja naprawdę nie wiedziałem. No i tyle było rozmowy. Ale nie miałam do niego żadnego żalu. Przez tą operację, przez to cierpienie, przez to musiałam rok czasu spędzić w Niemczech na rehabilitacji, przez to odosobnienie. Ja miałam tyle czasu, żeby się zastanowić, co jest najważniejsze dla mnie. Naprawdę, że jak to właśnie Paweł, którego poznaliście, mówi, że najczęściej ten czas przekleństwa staje się za chwilę czasem błogosławieństwa. I dokładnie tak się stało.
Posługiwała siostra jako katechetka i to w wielu szkołach, w szkole podstawowej, gimnazjum i zawodówce. Czym różni się posługa katechetyczna w każdej z tych placówek i co wnosi do osobistego życia duchowego?
O, skąd bierzecie takie pytania?
Informacje w sieci krążą. Proszę poszukać to.
Okej.
Internet wie więcej o siostrze niż siostra sama o sobie.
No widzę właśnie. No właśnie widzę. To jest zasadnicza różnica, chociaż powiem wam, że do każdego poziomu w szkole trzeba być bardzo przygotowanym. I nawet jak się przygotowujesz, nie wiadomo jak długo, to są tak zaskakujące pytania, że to jest, przechodzi ludzkie pojęcie w ogóle, co te dzieci wymyślają, w ogóle co młodzież wymyśla. Teraz przyszło mi uczyć znowu w gimnazjum inżynieryjnym w Wilnie, w takiej szkole, gdzie są dorośli ludzie właściwie już, maturzyści i tacy chłopcy. Jakie oni mi pytanie zadają? Jestem przygotowana do każdej katechezy, mam wrażenie, że niczym mnie już nie zaskoczą, a oni zazwyczaj wyskakują z takimi pytaniami, z takimi problemami, na które, no wiecie, jak 18-letni chłopak zadaje pytanie, czy siostra, nie, właściwie stwierdza fakty, że wiesz, siostra, mama mi powiedziała, że teraz lepiej działa jednorożec niż Pan Bóg. No i teraz nie wiadomo, czy się śmiać, nie wiadomo, co takiemu chłopakowi odpowiedzieć, prawda? No bo 18-latkowie, ja nie bardzo wiedziałam, co to jest jednorożec, a on w to wierzy i to bardzo poważnie mówi. No tak. Czym się różni? No oczywiście poziomem, tym, co przygotowują. Nie mam pojęcia, kto przygotowuje ten program katechetyczny.
To może w której najlepiej się pracowało? W której ta młodzież była na tyle dojrzała, żeby ta naprawdę duchowa rozmowa nie polegała tylko na porównywaniu jednorożca z Panem Bogiem, a na czymś takiej prawdziwej pracy duchowej.
Wiecie co, chyba najlepiej pracuje mi się z dziećmi, które się przygotowują do pierwszej Komunii Świętej. Chyba z nimi najlepiej. Teraz też taką grupę wprowadziłam w Kościele Świętego Ducha w Wilnie. To są takie dzieci, to naprawdę ma się takie czasem wrażenie, jakby przychodziła taka grupka poganów małych, takie poganiątka przychodzą, przeżegnać się nie potrafią, ale że na przykład mówię, dzieci, do jakich sakramentów się przygotowujemy tam po 2-3 miesiącach? Dzieci mówią, no do Komunii Świętej i do sakramentu małżeństwa. Ja mówię, nie, do sakramentu małżeństwa jeszcze się nie przygotowujecie, do sakramentu pokuty. No i tak, i nagle wiecie, po tych iluś tam miesiącach przed Komunią Świętą, jakie one mi pytania zadają, jak one przeżywają, jak one mają wtedy chyba głębszą wiarę ode mnie i od wszystkich innych. Myślę, że tak. Chociaż ja całe życie też lubiłam takich ciężkie typy, znaczy się takich młodzież, bardzo trudną, zagubioną.
Pracowała siostra również z dziewczętami, które chcą wstąpić do zakonu. Na czym polega taka praca i co trzeba przekazać nowym adeptkom?
Adeptkom duchowości.
Tak.
Zakonnego życia.
Tak. To było też niesamowite doświadczenie, powiem wam. Właśnie po takiej pracy w gimnazjum, kiedy trzeba było naprawdę każde 45 minut przetrwać prawie że zwojującą, dorastającą młodzieżą. Nagle usłyszałam właśnie taką propozycję czy prośbę, no, czy bym się zajęła postulatem, bo to tak się nazywa, postulat w zgromadzeniu. Byłam tak przestraszona prawie jak przed tą dzisiejszą audycją, ale...
Nie ma czego się bać naprawdę.
Tak mi
bo słuchacze sobie pomyślą, że my tutaj męczymy ludzi. Proszę tak nie mówić.
Dobra, nie mówię. Bałam się tego bardzo, bo tak sobie myślę, jejku, to trzeba przecież dawać dobry przykład. To trzeba przecież być jakimś nadwyraz mądrym, nadwyraz nie wiem jakim. To trzeba być jakimś mega. Okazuje się, że nie. To trzeba być prawdziwym, trochę wierzącym i uczciwym wobec nich wszystkich. To było bardzo trudne też pierwsze parę lat, bo potem pracowałam w różnych kolejnych formach w nowicjacie, teraz w junioracie pracuję na Litwie. Jakby posługuję, nie pracuję, może lepiej tak. Trzeba było być z nimi bardzo uczciwym, bo ja słyszałam różne intencje przychodzenia. No, jedna dziewczynka przyszła, mówi, że już tak miała jakiegoś tam chłopaka, miała tam kogoś, no nic jej się nie powodzi, a no to przyjdę do klasztoru. No i nie mogłam jej zwodzić, nie mogłam mówić, że tak, dobra, spróbuj. No tylko pytałam ją o intencje najczęściej. No i kiedy sama się orientowała, że te intencje no nie są takie Boże, no to musiałam podziękować takiej osobie. Ale to było strasznie trudne, wiecie, bo ja nie mam też patentu na to, kto ma powołanie, kto nie ma, kogo Pan Bóg powołuje.
To Pan Bóg jeden wie.
Dokładnie, no prawda, to Pan Bóg jeden wie i teraz, żeby nikogo nie skrzywdzić. Jeju, myślę sobie, że na pewno skrzywdziłam nie jedną osobę albo, nie wiem, naprawdę nie chciałam, ale myślę, że żeby pokierować młodym człowiekiem, to naprawdę trzeba przede wszystkim dać taką przestrzeń, żeby ona nawiązała swoją osobistą relację z Bogiem. Nie ze mną, nie z żadnymi tam uczonymi, nie z prawem, nie z konstytucją, a z Panem Bogiem. No i jak widziałam, że ona ma relację z Panem Bogiem, miota się, szuka, nie wie, gubi się, byłam bardzo spokojna.
Musimy już powoli kończyć, ale jeszcze tak zapytam szybko, bo siostra co chwilę wspomina o Litwie. Jak tam posługa na Litwie wygląda obecnie i jakie zadania tam siostra dostała?
A, no to na Litwie. Teraz obecnie pracuję w Wilnie, w gimnazjum inżynieryjnym ze starszą młodzieżą. Jestem nadal formatorką na Litwie. Mam jedną junioryskę, którą pozdrawiam serdecznie. Jestem przełożoną wspólnoty. No i no, robię to, co potrafię.
Mhm. A jakie słowa skierowałaby siostra do wszystkich młodych osób, które właśnie teraz nas słuchają i są na etapie rozpoznawania swojego powołania? Mhm.
Zaproponowałabym im, żeby się nie bały ryzykować. Jeżeli nie zaryzykujesz, to nie wiesz.
Jak na giełdzie.
Nie jak na giełdzie. Jeżeli nie zaryzykujesz swojej relacji z Panem Bogiem, czy to będąc księdzem, czy siostrą zakonną, czy dobrym tatą, mamą, no żeby się, młodzież ogólnie się bardzo boi ryzykować, bardzo się boi podejmować decyzje, no nie bójcie się. Warto.
Tak mówi siostra Immaculata, czyli tak powinno być. I tymi słowami zakończymy dzisiejszą audycję.
Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica była siostra Immaculata ze Zgromadzenia Świętej Elżbiety we Wrocławiu.
Dziękujemy siostrze za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji i za świadectwo swojego powołania.
Dziękujemy także wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas.
I już teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z Wami
Beata Szarek,
siostra Immaculata
i Miłosz Rajczakowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Cześć.
Nie lękaj się. Wypuść na głębie.